Zaczynamy nowy projekt w PIXX. Będzie to podcast mniej poważny, bardziej na luzie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mój nowy pomysł będę kontynuował z Damianem Kołpakiem. Cześć, Damian.
No hej.
Damian to najlepszy w Polsce rozgrywający wśród biegaczy, tak?
No, wydaje mi się, że tak. No, jak nie w Polsce, to na pewno w Białymstoku.
No właśnie, no, czyli będziemy mieli przyjemność poznać trochę tej kuchni, jak mówiliśmy na przykład, że Andrew Luck miał no, masakryczną linię, to Damian będzie mógł go bronić albo to potwierdzić, bo trochę też tych uderzeń w swojej karierze przyjąłeś, co nie?
No tak, to jest prawda. No, jakoś tak nigdy nie mogliśmy się zgrać z linią ofensywną przez wiele, wiele lat. Dużo zawodników wypadało, przychodziło nowych. I no, jako że ja też lubiłem dużo biegać, to też sam na siebie tak jakby wprowadzałem te uderzenia. Także to nie jest do końca też ich wina, ale i w moich rękach dużo też tego jest.
To też świetna opcja, pogadamy o tym przy innej okazji, bo ja też wcale nie uważam, że na przykład ta sytuacja Andrew Lucka w Indianapolis Colts jest najgorsza, jaką może sobie wyobrazić quarterback, bo wydaje mi się, że zawsze można mieć gorszą linię i to nie jest tak, że 2 lata gra się beznadziejnie, bo ma się słabą linię. Ale o tym porozmawiamy przy innych okazjach. Zaczynamy od informacji, która, no, zostaliśmy poproszeni o to, by o tym poinformować. Też na stronie, my też porozmawiamy o tym w naszym podcaście, czyli Peyton Manning pojawił się w Chinach, prowadzi jakieś tam zajęcia na emeryturze. Jak mógłbyś to w ogóle skomentować? Bo jara cię w ogóle ta sytuacja? Myślisz o tym, że może również kiedyś, jak będziesz miał emeryturę, to polecisz sobie do Chin, jeżeli cię ktoś nie zaprosi, to na jakieś wakacje i może to być fajna opcja? Bo dla mnie jest ta informacja, no, trochę śmieszna, bo moim zdaniem to zawodnik na emeryturze i wiesz, no, żadne to wydarzenie.
Szczerze, ja te, dla mnie też dopiero teraz tak naprawdę obija mi się to o uszy, że Peyton Manning pojechał do Chin prowadzić jakieś zajęcia. Owszem, to jest fajne jakieś tam przedsięwzięcie, że tak powiem. Tylko że no, nie wiem, czy Peyton Manning nie jest na za wysokim poziomie, żeby prowadzić jakieś zajęcia w Chinach. Dla niego te wszystkie takie codzienne sprawy jak drop, ułożenie nadgarstka, palców i tak dalej, to jest taka rzecz codzienna i czasami ciężko przekazać komuś, kto jest zupełnym laikiem, coś takiego,
No
także jakoś to.
chyba, że chodzi tylko o takie pokazanie swojego autorytetu, nie? No to wtedy jeszcze, ale to też mówię, to jest daleko od nas, więc ta sprawa jakoś nas przynajmniej teraz nie dotyczy. Może gdyby Peyton kiedyś pojawił się w Polsce, no to byśmy mieli
To
świetny
już by
news.
było coś, czym warto byłoby się zainteresować, jednak tak naprawdę Chiny to ten drugi koniec świata. No i szczerze, jakoś niespecjalnie mnie poruszył ten temat.
Okej.
Już ciekawsze było, jak Tebow miał lecieć do Moskwy grać, niż Peyton lecący do Chin, uczący dzieci grać w futbol.
No dokładnie, a propos Tebowa, to też on miał swoje jakieś tam propozycje przynajmniej gry we Włoszech, więc też to ciekawa sprawa. Teraz Tebow walczy sobie w lidze baseballowej, przynajmniej będzie próbował dostać się tam do ligi, więc zobaczymy jak to u niego się ułoży, ale cała ta sprawa żyje. O Manzielu rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, więc teraz nie będziemy o tym mówić. Czas porozmawiać o tych zawodnikach, którzy no, nie mają najlepszego okresu w swojej karierze teraz, w tych 3 tygodniach. I my postanowiliśmy sobie wybrać zawodnika, który wyjątkowo się zbłaźnił w tych 3 kolejkach. Ja mam swojego faworyta, ale jako że ty jesteś moim gościem, więc poproszę ciebie, żebyś ty wskazał swojego jednego. No i później wymienimy się poglądami, a więc czas na twój wybór.
Wiesz co, moim wyborem chyba będzie Ryan Fitzpatrick.
A to trafiliśmy.
4 interception w jednym meczu i poprzednie 2 kolejki też w jego wykonaniu nie były świetne. Jakby ten mecz wygrali, to myślę, że przeszłoby mu to płazem, byłoby mu wybaczone. Ale przegrali ten mecz, no i niestety to widziała cała Ameryka i część Europy, także to, co zaprezentował w tym meczu, no to naprawdę to nie był jego dzień. W ogóle nie wiem, czy z łóżka wstał.
Właśnie to też jest właśnie ciekawe, bo zastanawiano się, nie wiem czy nawet nie, czy było 6 interception, bo coś też się zastanawiano, że on tam nie idzie po jakiś rekord ligi, ale w pewnym momencie kamery zaczęły pokazywać jeszcze większego komika za linią boczną, czyli Geno Smitha. I to by mogło być ciekawe, gdyby on znów tam wystąpił. Już pojawiły się nawet takie memy, że na tych skrótach, kiedy Ryan rzucał swoje interception, to podstawiano główkę Geno Smitha i że wiesz, że może jakieś tam było przekazanie mocy, czy a może po prostu trzeba tego Geno zwolnić, bo przecież jeden z kolegów kiedyś potraktował bardzo dyplomatycznie Geno Smitha, bo podobno psuł atmosferę i może teraz psuje nam Ryana.
Może też tak być, może za dużo czasu spędza Ryan z Geno i dlatego tak się dzieje.
Dokładnie, a jeżeli chodzi o drużyny, kto cię najbardziej zawiódł przez te trzy kolejki?
Myślę, że Brownsi już w zeszłym i jeszcze w zeszłym sezonie pokazywali, że nie dają sobie rady, mimo że bardzo lubię Brownsów. Jakoś bardzo dużą sympatię mam do tej drużyny. To jednak no, zawodzą na każdym możliwym szczeblu w tym sezonie. Ale bardzo fajnie z humorem mówi o tym Terrell Pryor, że jeszcze może się odbiło z tego dna, także no, wierzę w jego słowa, mimo że z humorem to mówił, to mam nadzieję, że jednak się to uda im, także no ale mimo wszystko są tą takim rozczarowaniem póki co.
No nawet Kamil Słonka na Twitterze napisał, że Pryor marzy o 13-0 teraz w paście, więc chyba tam dobry towar jakiś mają w Cleveland, a dodatkowo jeszcze no też zacząłem to kpić z tego, że z tych ostatnich popisów ich kickera, że po prostu tam chyba ktoś ostro obstawia ich porażki i możliwe, że tam jakiś dobry kupon poszedł na przegraną Cleveland, bo widać było, że ta drużyna ma te spotkanie już nie pierwszy raz w ciągu ostatnich lat na wyciągnięcie ręki do wygrania, a robią takie rzeczy, które no, wydaje się mało poważne w tak zawodowym sporcie i w tak zawodowej lidze, jaką jest Liga NFL.
No tak, to prawda. Ogólnie jako że sam jestem sportowcem, to ciężko mi wierzyć w te teorie spiskowe, że sprzedali mecz i tak dalej, bo to takie dla sportowca to jest strasznie nieetyczne. Wydaje mi się, że no po prostu ta presja też może czasami wziąć w górę, że mimo, że ma się na wyciągnięcie ręki. Spójrzmy na moją drużynę rodzimą, Lowlandersów. Też mieliśmy na wyciągnięcie ręki nieraz nie jeden mecz, a kończyło się, że przegrywamy jednym punktem, także to nie jest tak, że sprzedajemy mecze.
Nie, no wiadomo, wiesz, tylko tutaj, tak jak się mówi o lidze NFL w porównaniu do PLFA, no to jednak drużyny w lidze NFL mają tych zawodników mnóstwo i to zawodnicy starają się, by grać w ekipie z Cleveland, a nie odwrotnie, nie? Że to jest tak, że oni mogą sobie dobierać zawodnika tak naprawdę z lepszą lewą nogą i z lepszą prawą nogą. A ciągle mimo wszystko jakieś te błędy robią. Pamiętam też w poprzednim sezonie chyba taka sytuacja była, jakiegoś też field goala z około tam 40 yardów chyba kopali i ten field goal został zablokowany. Ale spotkanie wygrywali, chyba została minuta do końca, ten field goal został zablokowany, drużyna przeciwna złapała piłkę i wygrała mecz i też mówię, że to albo może też w ich głowach troszeczkę tak się stworzyła taka...
Może i tak być tak naprawdę. Taka psychika sportowa to jest bardzo głęboki temat i czasami dużo rzeczy siada na głowę dla zawodników, także mimo, że to jest zawodowa liga i mają opieki jakie tylko chcą, to jednak może się odbić na zachowaniu podczas meczu i tak dalej, także...
Chociaż też jeszcze jedno dodam ci, bo a propos tego zachowania kickerów, to jeden z najlepszych, moim zdaniem najlepszy kicker ligi NFL ostatnich lat, to jest Matt Prater, a Matt Prater jest alkoholikiem i on się do tego przyznaje, leczy się z tego. Wywalili go za to Denver Broncos, przeszedł do Detroit Lions i tam spisuje się znów rewelacyjne, więc psychika kickera to też jest bardzo ciekawa sprawa.
Może przed meczami trochę coś łyknie, dlatego jest taki spokojny i opanowany, także...
To też
nie wiadomo, co tam się dzieje tak naprawdę w szatni.
No to też fakt. Widziałeś może podnoszenie Josha Normana, które wykonał na Odellu Beckham Jr. w ostatnią niedzielę?
Widziałem. No rzuciło się to w oczy, ale to też wiadomo, że to jest mecz, emocje i tak dalej, także mogło ponieść. Dobrze, że żadnego supleksa nie zrobił na Odellu, bo to by się skończyło o wiele gorzej niż to, co się stało, także...
Ale widać było, że podejście ma do tego podnoszenia. twoim zdaniem on coś trenował jakiś, czy to tak spontanicznie z niego wyszło?
Myślę, że spontanicznie, bo dużo różnych rzeczy można czasami zobaczyć na boisku, jak zawodnicy spontanicznie jakieś ciekawe rzeczy robią, nawet jak Odell zaczął walczyć z siatką, także...
No właśnie, to też raczej chyba nie było trenowane, bo efekt też tego nie był najlepszy.
No, dokładnie. No, emocje czasami biorą górę i to było widać i u Normana, i u Odella, także ten mecz był dość ciekawy i naprawdę bardzo fajny. No, ale niestety siatka wygrała.
Ale twoim zdaniem, a propos właśnie takich sytuacji, ty jesteś zawodnikiem, więc czujesz to bardziej może niż my oglądając, czy śledząc za linii bocznej, czy... Znaczy, będąc blisko, ale mimo wszystko nie wykonując tej pracy na boisku, takie zachowanie wyprowadza z równowagi, czy nie? Czy to też jest kwestia indywidualna, bo widać, że Odell no, też zareagował jak zareagował, ale mógł też zrobić to zupełnie inaczej, nie? I na przykład drużyna Cincinnati Bengals była słynna z tego, że ona na wszystkie takie utarczki słowne reagowała pięściami i wielu zawodników wypadało później z boiska.
Wiesz co, ja ci powiem z własnego doświadczenia, że to zależy bardzo od podejścia indywidualnego przede wszystkim zawodników. No i nie myśli się często o tym, że są wokół kamery i tak dalej, że ktoś na to patrzy. Czasami się człowiek wyłącza, nawet nie dociera do niego to, że wokół jest mnóstwo ludzi, którzy to oglądają, więc po prostu się o tym zapomina. No i takie zachowania, no wiadomo, że jak nerwy biorą górę, no to czasami człowiek sam się później dziwi, co on zrobił tak naprawdę.
No właśnie, bo to też jest no bardzo ciekawe, bo zawodnicy w pewien sposób chcą odreagować, na przykład zdobycie przyłożenia. I to też w pewien sposób był taki element charakterystyczny ligi NFL. No i ta liga teraz zaczyna tego bronić. Już broni, znaczy na początku zaczęła bronić przerzucania piłki przez bramkę, bo że niby bramka się przewróci, później jakichś tam ruchów większych, bo one, że niby za bardzo poniżają przeciwnika, a teraz no już dochodzi do coraz śmieszniejszych sytuacji i tak naprawdę nie pozwala się cieszyć. Ty tych punktów też zdobywałeś trochę w swojej karierze i powiedz, skąd w zawodniku bierze się coś takiego, że on tak cieszy się z tych punktów zdobytych? Ty to robisz z tego, że po prostu się nauczyłeś, czy widziałeś to gdzieś? Czy to tak przychodzi jakoś naturalnie? Na przykład Cama Newtona. Wielu już, nawet na polskich boiskach, próbuje naśladować.
No, Cam Newton jest sam w sobie taką ikoną, mimo że ma jakieś tam zachowania dziwne albo nietaktowne, jak no każdy jak to zwykły człowiek, wiadomo, ale też robi bardzo dużo dobrego i promuje ten futbol jak tylko może i jak tylko potrafi, ale jeżeli chodzi o cieszynki, ja osobiście jakoś nie miałem specjalnie cieszynek. To spontanicznie wychodzi czasami, owszem, niektórzy się tego uczą, że o dobra, po przyłożeniu zrobię to, to i to. Ale szczerze, jak ja zawsze planowałem sobie, że coś zrobię, to zdobywałem punkty i wszystko wylatywało z głowy. Drużyna się zbiegała, cieszyliśmy się razem i to było wszystko tak naprawdę.
Słyszałem, że nawet w Stanach ktoś już wpadł na pomysł, żeby swoją cieszynkę tak jakby no już zapisać, że to jest tylko jego, że zablokować, że nikt inny nie może używać tej cieszynki, że...
Opatentować.
To, dokładnie, to już, mówię, przychodzi różne absurdy, ale i liga próbuje to bronić. Moim zdaniem to głupota.
Moim zdaniem w NFL, tak samo i u nas teraz w PLFA to się zaczyna i w top lidze, że jednak powinno się pozwalać cieszyć zawodnikom z tych przyłożeń i tak dalej. Owszem, jak są jakieś tam wulgarne gesty i tak dalej, no to wiadomo, że trzeba to ukarać i tłamsić takie zachowania, ale futbol to jest rzecz, z której trzeba się cieszyć, tak? To jest sport, który łączy w sobie wiele innych sportów i tak naprawdę walczysz naprzeciwko siebie, masz 11 innych atletów i jak coś ci się uda fajnego i tak dalej, no to dlaczego mam się z tego nie cieszyć? A sędziowie w NFL i zasady w NFL zaczynają powoli zabijać radość z gry i robią trochę taki mało kontaktowy sport się zaczyna robić. Za dużo przepisów wchodzi chroniących zawodnika i tak dalej, mimo że sprzęt się robi coraz lepszy i bardziej chociaż też z drugiej strony i zawodnicy stają się coraz lepsi. My idziemy do przodu jako ludzie i nasza fizjonomia też idzie do przodu, także robią się coraz szybsi, dynamiczniejsi, no ale jednak tej radości nie powinno się zabijać.
A jeszcze a propos tego właśnie mówisz sprzęt i ta agresywność, w sumie nie mieliśmy w planach poruszania tego tematu, ale skoro nawinąłeś go teraz na antenę, więc no warto też chyba porozmawiać o tym, co się dzieje ogólnie z zawodnikami. Ja mam na przykład zdanie, że to pierwsze spotkanie sezonu pomiędzy Carolina Panthers a Denver Broncos, kiedy Cam Newton dostał no kilka razy stoczy się w głowę, no to takie sytuacje powinny być karane wyjątkowo, a tutaj mieliśmy sytuację taką, że no zawodnicy no tak naprawdę nic wielkiego nie zrobili, bo znaczy, którzy wykonali te swoje zagrania, nie zostali jakoś tam szczególnie ukarani. Grają nadal, a myślę, że to chyba nie powinno być tak. I jeżeli bronimy na przykład Cieszynek, no to takich zagrań powinniśmy bronić szczególnie, bo chyba nie o to chodzi. Mimo, że ten sprzęt
tak,
jest
to
lepszy.
To jest akurat prawda. Jeżeli rozgrywający jest chroniony, że nie ma uderzeń w głowę i tak dalej, czy targetingi. Owszem, no czasami zdarza się to w przypływie emocji. Przykład Krzysztofa Wisa i Karola Żaka na ostatnich playoffach w top lidze, tak? W kadrze się widzieliśmy wszyscy razem, wszystko jest okej, fajnie i tak dalej. No wiadomo, no zdarzyło się, tak? No Krzysiu nie zrobił tego specjalnie, ale to, co ja widziałem na meczu Denver Broncos i Carolina Panthers, no to naprawdę... Dobra, można się nie lubić, bo wiadomo, że nie każdy lubi Cama Newtona. Cam Newton jest taką osobą, która albo się ją kocha, albo nienawidzi. No i akurat defensorzy Broncos chyba bardzo nienawidzą Cama Newtona i to było widać na tym meczu. No ale niestety to powinno być karane, grzywnami pieniężnymi, tak jak niektórzy zostali ukarani, ale także i naprawdę soczystymi karami jardowymi albo nawet wyrzuceniem z meczu, bo to, co tam się działo, no to naprawdę była rzeźnia.
No właśnie, a później dziwimy się, że powstają takie filmy, chociaż nawet ten film Wstrząs, myślę, że nasi słuchacze ten film oglądali, ale on też nie jest właśnie miarodajny, bo pokazuje ten taki obraz trochę bardziej jeszcze podkoloryzowany, że dzieje się źle w tym futbolu amerykańskim, to przecież rzeczywiście, jeżeli się ogląda ten sport, śledzi, tak jak ty trenujesz też, to wiem, że można czerpać radość z tego sportu po tym, co widziały całe Stany, bo każdy czekał na ten pierwszy mecz, to widzieliśmy rzeźnie, ale co ciekawe, poznałem opinię już jednego też sędziego z Polski, który mówi, że to spotkanie było całkiem czyste. No, ja mówię, przyznałem mu rację, bo ja oczywiście się na tym aż tak nie znam, jeżeli chodzi o przepisy, ale no... Dla mnie to coś było tam nie tak. Dobra, przechodzimy do sprawy też, myślę, że dosyć przyjemnej na koniec, a więc w tym roku będą nas czekać 3 spotkania w Londynie. Dwa na stadionie Wembley i jeden na Twickenham Stadium, czyli na obiekcie narodowym, gdzie swoje spotkania gra reprezentacja Anglii w rugby. Co ciekawe. No i w tym tygodniu mamy spotkanie Colts Jaguars, w tygodniu 7 Giants Rams, w tygodniu 8 Redskins Bengals. Który mecz dla ciebie wygląda, Damian, tak no najbardziej smakowicie?
Wydaje mi się, że to będzie Redskins Bengals, najbardziej taki, no bo jednak Ramsi w tym sezonie nie zaskakują, Coltsi no mają Andrew Lucka, który robi magię, mimo że jego linia ofensywna nie jest pierwszy sort, że tak powiem, po naszym wschodnim. No wydaje mi się, że Bengalsi i Redskinsi to będzie bardzo ciekawy pojedynek. No Bengalsi świetna defensywa, która na razie jeszcze nie pokazała bardzo dużo, ale się rozkręca z każdego weekendu na weekend. No i Redskinsi taki fajny, dynamiczny offense, Deshaun Jackson, Jordan Reed, także to jest takie... Wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawy mecz właśnie, taki pojedynek ofensywy-defensywy. No wiadomo, Bengalsi, Hill, Bernard, AJ Green, takie naprawdę gwiazdy, które mogą fajnie namieszać tam w defensywie czerwonoskórych. No, wydaje mi się, że to może być najciekawszy pojedynek z tych, co będą właśnie u nas w Europie, w Wielkiej Brytanii.
No mi się wydaje, że też bardzo ciekawym spotkaniem będzie właśnie ten mecz na obiekcie Twickenham, czyli Giants Rams. Wydaje się, że ta ofensywa Giants no, ma mnóstwo tych bodźców swoich, dużo zawodników, którzy no, mają potencjał na duże produkcje yardowe, no, z gwiazdą wielką Odellem Beckhamem Juniorem. Ale drużyna Rams też nie jest bez szans, bo wydaje mi się, że oni mimo wszystko skreślałem ich przed sezonem, a mimo wszystko to swoją defensywą coś tam potrafią ugrać, no i mają fantastycznego biegacza. Todd Gurley to chyba jeden z trzech, a może z dwóch po Johnsonie z Arizona Cardinals najlepszych running backów ligi. Wydaje mi się, że to będzie też taki fajne spotkanie, bo też defensywa Giants bardzo dobrze opłacona, duże transfery, będzie okazja, żeby je zweryfikować w tym meczu. A propos też biegaczy, Damian, zwracasz szczególną uwagę oglądając ligę, czy to NFL, czy na przykład NCAA, na pozycję biegacza, czy nie masz czegoś takiego w swojej głowie i raczej przyglądasz się całemu przebiegowi spotkania, nie temu jak zachowuje się biegacz.
Właśnie chciałem poruszyć ten temat i chciałem troszkę podyskutować na temat Todda Gurleya i reszty running backów. Tak, jak oglądam mecze NFL, to zwracam bardzo dużo. Tak samo NCAA, czy jakikolwiek high school, cokolwiek oglądam, to zawsze bardzo dużo uwagę przykuwam do pozycji biegacza, fullbacka, linii ofensywnej. Czasami tight endów, bo też lubię tight endów bardzo. To jest takie fajne połączenie linii ofensywnej i receivera.
Trochę niedoceniana pozycja w lidze, nie?
Bardzo niedoceniana, a tak naprawdę bardzo dużo muszą robić w ofensywie, bo muszą potrafić i blokować, i biegać ścieżki, i łapać piłki, no i poruszać się jakoś z tą piłką, tak? No ale jeżeli chodzi o running backów, to w tym sezonie zawiódł mnie Henry z Titansów.
Zostaje bardzo mało czasu gry, tam ściągnęli Murray'a, więc tak no... Myślę, że dopóki kontuzji się jakieś nie nabawi Murray, to tam nikt mu placu do gry nie da.
No właśnie o to mi chodzi. Nie to, że zawiódł mnie swoją grą, bo w preseasonie bardzo fajnie biegał i wykorzystywał te swoje warunki fizyczne, tylko właśnie bardziej ten schemat ofensywny Tytanów mnie zawodzi pod tym względem, że nie dają czasu dla Henry'ego, ale... Mega pozytywnym zaskoczeniem, bardzo się cieszę, że wydraftowałem go w fantasy, jest Ezekiel Elliott. Dzieciak naprawdę już zdobył szacunek całej ligi tak naprawdę tym, co teraz robi w sezonie. Jest prawdziwym workhorsem dla Dallas Cowboys i robi świetną robotę. I w porównaniu do Todda Gurleya myślę, że jak Gurley przyszedł w zeszłym roku do NFL, nie był tak bardzo dojrzałym biegaczem jak Ezekiel Elliott w tym momencie. Szczerze, wydaje mi się, że naprawdę dużą przyszłość ma przed sobą Elliott i mam nadzieję, że z tygodnia na tydzień będzie coraz lepszy, byle zdrowie dopisywało, bo naprawdę pokazuje kawał świetnego futbolu. Mimo, że nie jest jakichś tam ogromnych rozmiarów w porównaniu do defensorów, do linebackerów czy do linii defensywnej, ma świetne pass protection. Nie gubi się, nawet jeżeli są jakieś stanty na defensywnej linii. Potrafi piknąć swojego zawodnika, nawet jeżeli ofensywna linia kogoś puści, on potrafi go przejąć. Z piłką biega fantastycznie. No jeszcze ma ten mały taki problem z tymi fumblami, ale wydaje mi się, że to taki pierwszy rok, to każdy rookie ma troszkę taki problem z tym. No ale naprawdę jestem mega pozytywnie zaskoczony jego postawą, także moim zdaniem Gurley jest gorszy niż Elliott.
No on też ma, warto też mówię, uwzględnić tą jego linię ofensywną, którą ma fantastyczną. Pamiętam jak sezon temu nawet 13 razy połamany Darren McFadden tam całkiem niezłe wyniki wykręcał, ale fakt, że Eazy-E z tygodnia na tydzień nakręca się i widać, że to w formie łapie, chociaż pamiętam, że podczas chyba pobytu w Seattle już kamery go złapały gdzieś w jakimś sklepie z marihuaną. I już ktoś tam go nakręcił, że no co tam Easy, widzieliśmy ciebie w tym sklepie, palenie było czy nie, a on mówi, że nie, on tylko chciał zwiedzić.
No to ja ci powiem, zaczniemy tak, najpierw o linii ofensywnej, potem o marihuanie.
Jasne.
Linia ofensywna, no owszem, ma najlepszą chyba w lidze, jeżeli chodzi o rush blocking. Powiem ci szczerze, że mimo tego, że naprawdę ma świetną linię ofensywną, to warto spojrzeć, jak w ogóle się zachowuje na boisku. Także widać, że jest bardzo dojrzały z tym bieganiem, z piłką, potrafi naprawdę znaleźć sobie dużo, dużo miejsca, nawet jeżeli ta linia ofensywna aż tak dużo go nie kreuje. Także myślę, że nawet z jakąkolwiek linią ofensywną, no może nie Indianapolis Colts, ale z jakąkolwiek inną linią ofensywną w NFL też by, może nie aż takie wielkie wyniki by wykręcał, ale myślę, że by naprawdę narobił szkód w defensywie przeciwnika. A jeżeli chodzi o tą marihuanę, no to co mam tu dużo mówić, no.
Ale skłonności ma do zagrożenia, ale no tak, no ja też jestem tego zdania, że to jest jakiś chory przepis i powinno go się czym prędzej, szczególnie w Stanach, zdjąć, bo jeżeli tam na przykład w miejscowości właśnie co był w Seattle, marihuana jest dostępna legalnie, tak samo w miejscowości Denver, to no, trzeba chyba zdjąć to też tutaj, bo dlaczego zawodnicy mają być szczególnie jakoś uwzględniani w tym, że nie mogą sobie kupić marihuany, bo nie mogą, bo liga zakazała, a niby tak cały stan ich dopuszcza takie użycie. Ale a propos też mówię Iziego, to też on ma też swoje takie skłonności do gwiazdorzenia. Pamiętam, że on już na drafcie pojawił się w złotych butach, chyba mnóstwem złota. Ogólnie zawodnicy NFL bardzo lubią złoto i lubią się pokazać ze złotem, a Easy no jeszcze jest troszeczkę młody, moim zdaniem powinien jeszcze trochę...
No to prawda, to akurat masz rację i powiem ci szczerze, że no ja osobiście nie lubię tego takiego, wiesz, obnoszenia się z tym wszystkim, że o ja jestem zajebisty i tak dalej, ja nałożę złote buty, niech wszyscy na mnie patrzą. Ja bardziej podchodzę do tego tak, że wolę pracować w ciszy i trenować w ciszy i dopiero później niech to, co ja robię, pokaże, jak ja przepracowałem to wszystko. Owszem, no umiejętności ma ogromne, świetne i tak dalej, to też dlaczego by się tym nie chwalić? No ale nie przesadzajmy, nie? Także skromność nigdy nikomu nie przeszkodziła w niczym, także ja jestem za tym, żeby jednak czasami trochę te swoje takie obnoszenie się gdzieś tam schować w kieszeń, trochę mniej dumnym być i robić po prostu swoje. No jeszcze warto wspomnieć o Williamsie z Pittsburgh Steelers. Bardzo mało się o nim mówi pod tym względem, że był backupem tak naprawdę Le'Veona Bella.
No i teraz już prawdopodobnie sobie nie pogra, bo Le'Veon Bell wraca do gry, a szkoda, bo rzeczywiście chyba osiągnął życiówkę w wieku, którym powinien tak naprawdę już oglądać spotkania z trybun bądź z linii bocznej.
No D'Angelo jest naprawdę no, świetnym zawodnikiem. Bardzo podobała mi się jego wypowiedź, teraz dosłownie jej nie przytoczę, bo nie pamiętam dokładnie, że on chce po prostu pomagać i wygrywać dla swojej drużyny, nieważne czy to będzie podawanie ręczników, czy granie na tight endzie, czy łapanie piłek, czy bieganie z piłką. Także widać, że jest bardzo dojrzałym zawodnikiem i potrafi wykorzystać te szanse, które mu się daje. No ale teraz Le'Veon wraca i no niestety D'Angelo będzie miał o wiele mniej piłek, bo jednak Le'Veon Bell to też ogromny talent, przede wszystkim młodszy. No ale mam nadzieję, że jeszcze D'Angelo się pokaże sporo. No szkoda, że jest tak niedoceniany, bo naprawdę robi robotę i jest takim no, workhorsem był przez te 3 tygodnie dla Steelersów.
No tak, no szkoda dla zawodników Steelers i dla ekipy Steelers. Jest to świetna informacja, bo mają teraz dwóch fantastycznych biegaczy, Le'Veon Bell. Mówi się, że to jeżeli nie najlepszy running back z ligi, to jeden z najlepszych. Ma no, potencjał niesamowity i to, że mówię, jeszcze mają Antonio Bryanta, mają świetnego quarterbacka, jakim jest Ben Roethlisberger, no to będzie drużyna, która może się liczyć, no ale Williamsa raczej na placu gry nie będziemy obserwować. Szkoda!
No właśnie, liczę po, tak troszkę po kryjomu, że trochę będzie ten share tej piłki, będą trochę dzielić się tymi handoffami i liczę, że jednak Williams jeszcze troszkę pogra w tym sezonie. No bo bądź co bądź już ten emerytura się zbliża wielkimi krokami i mam nadzieję, że jeszcze troszkę poczaruje.
Okej, okay, Damian, miało być na śmiesznie, a na końcu skończyliśmy poważnie, ale chyba też, chyba też o to chodzi. I mam nadzieję, że wam ten premierowy pierwszy podcast z Damianem przypadł do gustu. Będziemy słyszeć się w miarę możliwości co tydzień, tuż przed rozpoczęciem weekendu. Będzie to albo piątek, sobota. Za tydzień, Damian, prawdopodobnie kadra, tak? Więc raczej się
no
chyba
tak,
nie usłyszymy.
Jedziemy właśnie do Lublina powalczyć z Holendrami. No miejmy nadzieję, że w końcu to będzie wygrany pojedynek.
Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy uda nam się zgrać, czy nie. Do usłyszenia, mówi wam duet Karol Potaś
i Damian Kołpak.
Trzymajcie się, cześć.
Dzięki bardzo, hej.